W Uchu na Świat, kierunek Wenezuela, a razem z nami Monika Filipiuk-Obałek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ty się już przeprowadziłaś do tej Wenezueli, czy wciąż tam bywasz, ale na coraz dłuższe odcinki czasowe?
Pół na pół. To kiedyś było moje marzenie, żeby spędzać tę gorszą część naszego roku polskiego właśnie na drugiej półkuli. I chociaż Wenezuela nie jest tak de facto na drugiej półkuli, bo jest na półkuli cały czas północnej nad równikiem, no to klimat jest zupełnie inny oczywiście, także może żeby powiedzieć, że przenosimy się z naszej jesieni, z tego listopada, jeżeli teraz jedziemy, no to takie centrum lata.
Energią cię wypełnia, bo jak zwykle uśmiechasz się od ucha do ucha. Co takiego jest w tej Wenezueli, że warto ten punkt zaznaczyć na mapie swoich perspektyw podróżniczych?
Jak wspomniałaś o uśmiechu, no to jest taka rzecz, którą zobaczymy już na lotnisku, kiedy wysiądziemy z samolotu, bo Wenezuelczycy w ogóle są takim uśmiechniętym bardzo narodem. Radosnym, pomocnym bardzo i takim otwartym. My też jak jedziemy tam jako turyści, możemy się od razu poczuć chciani. I to też myślę, że jest fajne i ciekawe, bo świat jest otwarty, podróżujemy w różne miejsca, ale coraz mniej jest takich punktów, gdzie ten turysta jest tak naprawdę przyjmowany nie
szczerze
przez,
z radością.
Tak, nie przez perspektywę tych dolarów, bo większość ludzi myśli, że my mamy dolary w ogóle w Polsce, że mówimy po angielsku, że cała Europa to jest jakiś jeden konglomerat. I tam w Wenezueli właśnie możemy poczuć taką serdeczność i myślę, że to jest taki pierwszy pozytyw poza tą pogodą, poza tym słońcem, które nas wita, to właśnie ten uśmiech, serdeczność i miłe, ciepłe takie traktowanie nas.
Lecimy samolotem.
Z Warszawy lub z Katowic lądujemy na wyspie Margarita, bo rejsowe połączenia istnieją, stosunkowo drogie, i to jest tylko Caracas, oczywiście z przesiadkami, jeżeli ktoś chciałby na własną rękę się wybrać, ale będzie nam ciężko logistycznie, będzie nam ciężko tym bardziej bez znajomości języka. Też nie ma takiej infrastruktury jeszcze, która pozwoliłaby nam na bardzo swobodne poruszanie się po tym kraju zupełnie samemu, zwłaszcza jeżeli jedziemy pierwszy raz.
Czyli lepiej wycieczkę zorganizowaną zaplanować na początek.
Zdecydowanie. Jest to duże ułatwienie, nawet jeżeli chodzi o takie rzeczy dla nas banalne, może kiedy siedzimy tutaj z perspektywy Polski, Europy, gdzie przez internet zamawiamy bilety, gdzie kupujemy loty, a tam bardzo dużo jest połączeń wewnętrznych, samolotowych, bez tego się nie obejdzie, a poruszanie się, no chyba że rowerem, jeżeli ktoś miałby taki szalony pomysł, bo spotkałam chłopaka z Walencji, który jechał rowerem, ale to już tak w ramach, może mówię, żartu. Jeżeli chcemy jechać na wycieczkę, jeżeli chcemy zobaczyć też jak najwięcej i te najcudowniejsze, najwspanialsze miejsca w Wenezueli, no to zdecydowanie polecam zorganizowaną wycieczkę, bo tydzień, a nawet 2 tygodnie, to jest bardzo mało jak na taki kraj, żeby naprawdę chociażby dotknąć, liznąć tych wszystkich cudownych rzeczy.
Wylądujemy na Margaricie. To jest taka typowo plażowa, wypoczynkowa miejscówka?
Tak, zdecydowanie. Hotele położone są na plażach, blisko plaż, na całym takim wybrzeżu wschodnim i południowym również, bo Margarita składa się z takich dwóch części. Ta druga to jest taki, można powiedzieć, półwysep połączony, Macanao, tam mieszkają rybacy i to też jest ciekawe, żeby zobaczyć taką część bardziej lokalną. Tam można wybrać się na wycieczkę jednodniową, jeżeli mamy hotel w tej części turystycznej, przy plaży i tak dalej, ale chcemy czegoś więcej, chcemy dotknąć tego takiego lokalnego klimatu, możemy pojechać jeepami, możemy pojechać konno. Też są takie opcje, gdzie wjeżdżamy w góry i możemy z perspektywy konia z siodła zobaczyć ze wzgórz, którymi się poruszamy powoli, stępem, Morze Karaibskie, albo popłynąć też na drugą wyspę, Kocze czy Kubagłę. Także opcji jest trochę.
A jak wygląda ta część rybacka?
Ta część rybacka jest taka bardzo lokalna, bo to są ludzie, którzy z turystyki nie żyją. Żyją tak, jak żyli ich przodkowie, czyli głównie z połowów ryb. Niektórzy wypływają na wiele miesięcy, na takie połowy, ale też są tacy, którzy po prostu codziennie przypływają z nową dostawą ryb, bo Margarita jest takim miejscem, gdzie są te długoletnie tradycje właśnie połowów ryb, czy w ogóle owoców morza. I później one lądują na targach, ale my mamy z nimi kontakt oczywiście na naszych talerzach w hotelach. Możemy mieć pewność, że to są świeże owoce morza, świeże ryby. Naprawdę całe spektrum gatunków, których my tutaj nie znamy, bo one nie występują w naszej szerokości geograficznej.
Takie rzeczy konieczne do zobaczenia w tym kraju, to?
Ja odkryłam w Wenezueli, już każdemu to powtarzam, że w Wenezueli właśnie odkryłam miejsce, które na mnie zrobiło największe wrażenie w ogóle ever, gdziekolwiek, bo czy Nowa Zelandia była moim marzeniem spełnionym. Byłam wcześniej w Ameryce Południowej, Południowej, w Ameryce Łacińskiej. No różne rzeczy widziałam, ale tam, i to nie chodzi nawet o wizualną część tego odczucia, tylko ta całość, bo jeżeli powiem Salto Ángel, najwyższy wodospad na świecie, to na pewno robi wrażenie, coś co jest najwyższy, najszerszy, najdłuższy i w ogóle. Ale to nie jest, to nie o to chodzi. Jeżeli ktoś leci do Parku Narodowego Canaima, gdzie znajduje się ten wodospad, tylko po to, żeby odhaczyć sobie na własnej liście jakieś tam rekordy, to nie jest to. Najlepiej oczywiście mieć jakąś wiedzę, ale być takim otwartym na to, co się zobaczy. A myślę, że żadne zdjęcie, żaden, nawet moje opowieści czy jakieś filmiki w internecie, które można znaleźć, nie oddadzą tego, czego my sami możemy doświadczyć. No dla mnie takim właśnie tym naj był lot helikopterem, gdzie pilot podleciał tak blisko wodospadu. Oczywiście to zależy od pory, czy jest to pora jak bardzo deszczowa i jak bardzo sucha, bo one się troszeczkę tam przenikają, ale podleciał pod sam wodospad, gdzie ręką, którą wystawiłam przez okno, mogłam poczuć wodę, poczuć bryzę z tego wodospadu. Niesamowite formacje skalne, które porównywane są do ruin starożytnych miast, gdzie my tak naprawdę tracimy kontakt z rzeczywistością. Nie wiemy do końca, na co patrzymy. Czy to jest jakiś science fiction, czy przenieśliśmy się w czasie. W czasie się trochę przenosimy, bo to są najstarsze na kuli ziemskiej geologiczne formy. No i możemy patrzeć na ten świat miniony. To tak zawsze sobie myślę, jak patrzymy na światło gwiazd. Gwiazdy, których już nie ma. Widzimy coś, co już może nie istnieć. Tutaj mamy coś, co istniało kiedyś. I to jest taka energia, o której się mówi dla Pemonów, czyli Indian, którzy tam mieszkają. Są to święte góry. Ja się temu nie dziwię. One są bardzo często spowite taką czapą chmur. Bo to są góry nazywane stołowymi ze względu na ich kształt, ale jeżeli mamy na myśli porównanie do naszych gór stołowych, to troszkę skala jest inna i Pemoni wierzą, że tam mieszkają duchy. Na jedną z takich gór Roraima, jedną z najstarszych, położonej na granicy Wenezueli, Gujany i Brazylii, można nawet się wybrać. I ja tam jeszcze nie byłam. I to jest, myślę, że to jest właśnie, jeżeli miałabym mówić o takich marzeniach, to nie jest...
Wyzwaniach podróżniczych.
Wyzwaniach i marzeniach. To nie jest to kolejny kraj, ale to są dwie rzeczy i one są obie w Wenezueli. Jedna z nich to jest wyprawa na Roraima, gdzie troszkę kondycji trzeba mieć, ale to nie jest wspinaczka z linami, z jakimiś czekanami i tak dalej, bo góra z zewnątrz wygląda na niedostępną. Takie wrażenie robią strome, pionowe ściany, ale spokojnie można tam trekkingowo się dostać. Jedynym takim, można być utrudnieniem jest to, że są zmiany temperatur, duża wilgotność, no są to lasy tropikalne, więc na to musimy być przygotowani. Śpimy w namiotach, śpimy pod śpiworami. Także jeżeli ktoś lubi tego typu wycieczki, nie nazwałabym tego ekstremum takim totalnym, ale naprawdę każdy, kto tam był, no nie spotkałam człowieka, na którym by nie zrobiło to wrażenia, także polecam z całego serca. Drugim takim miejscem, trochę odlatujemy już od Parku Narodowego Canaima, można by o nim bardzo dużo jeszcze powiedzieć, bo 200 endemitów, zwierząt, które występują tylko tam, spotykamy się w ogóle oko ze zwierzętami, nie tylko z przyrodą, ale drugim takim miejscem jest Los Roques, to jest coś już innego, bardziej takiego, można powiedzieć, luksusowo-turystycznego. Taki archipelag wysp porównywany do Malediwów, gdzie no z lotów taka to już w ogóle jest taka totalna bajka. Tam są kitesurferzy, różne sporty wodne, ale jeżeli nawet ktoś nie jest żądny tego typu wrażeń, to samo bycie tam, dotknięcie tego piasku, tej wody, która ma kolor nierzeczywisty zupełnie i bycie tam, czy już w ogóle obserwowanie tego z lotu ptaka, no to jest coś fantastycznego. Ja na Malediwach raz byłam, a Los Roques wydaje mi się czymś jeszcze takim bardziej.
Robimy przegląd takich punktów koniecznych do zobaczenia, bo kraj jest rozległy, miejsc fascynujących bardzo dużo, na co zwrócić uwagę bezwzględnie.
Jeżeli chodzi jeszcze o takie miejsca, one są od siebie oddalone, są różne, dlatego trochę czasu potrzeba, żeby do nich dotrzeć pomiędzy jednym punktem a drugim. Dlatego też czas tej Margarity wylecieć na ląd. Takim też miejscem bardzo ciekawym, wartym zobaczenia i dotknięcia jest cały teren równinny, równiny Los Llanos, które o tyle są ciekawe i charakterystyczne, że to nie jest tylko przyroda, bo tam zwierzęta tak naprawdę otaczają nas. Kapibary, które się ludzi nie boją. No nie na tyle, żeby je dotknąć oczywiście, ale one sobie leżą przy drogach. Jeżeli popłyniemy łodzią jedną z rzek, to tych kapibar jest naprawdę pełno dookoła. Wylegują się krokodyle Orinoco czy kajmany. Także takie safari można powiedzieć. powiedzieć. Nawet pumę kiedyś udało mi się zobaczyć. One są płochliwe i to tak naprawdę jest duże szczęście, jeśli zobaczymy takiego dużego kota, pumę czy jaguara. One występują, ale to jest takie zwierzę, którego nie musimy się bać. One są daleko, trzymają się od ludzi. Mrówkojad olbrzymi, też cudowny w ogóle, wspaniały. Z tą taką sierścią długą, przemyka gdzieś tam przez trawy. Też możemy konno się wybrać na przejażdżkę po równinach, bo to jest taki teren wenezuelskich kowbojów. W Argentynie mamy gauchos, tutaj mamy właśnie llaneros, czyli ci ludzie, którzy żyli od zawsze z hodowli krów, właśnie wypasanych na tych równinach, bo to jest miejsce, w przeciwieństwie do Gran Savany, o której wspomniałam, na bazie Canaima. To jest zupełnie inna część Wenezueli. I Gran Savana jest częścią Parku Narodowego Canaima. Tam mamy zupełnie inny krajobraz, jakbyśmy byli w innym, totalnie klimacie, w innym kraju. Llanos to są równiny, gdzie właśnie królują te trawy, mokradła, rzeki, no i te dzikie zwierzęta. Llaneros, związani z końmi właśnie, mają swoją kulturę, mają swoje pieśni, swoje tańce. To też jest zupełnie inne niż w innych rejonach Wenezueli. I bardzo kulturowo też jest interesujące, jeśli ktoś jest z muzyką związany, też go to zainteresuje, myślę, bo to jest takie bardzo, bardzo charakterystyczne, ściśle związane z tym rejonem. Inne takie naj, czego też nie doświadczymy nigdzie indziej, jest to Catatumbo. To są pioruny. Ich taką specyfiką jest to, że większą część roku możemy je obserwować. Możemy popłynąć na jezioro Maracaibo. To jest takie ogromne jezioro połączone przesmykiem z Morzem Karaibskim. Wygląda jak taki wazon, jeśli spojrzymy na mapę. Tam właśnie odkryto pierwsze złoża ropy naftowej w okolicach tego jeziora Maracaibo. I jeżeli popłyniemy tam i wieczorem rozłożymy się w hamaku, bo jest taka możliwość, są takie platformy na jeziorze, gdzie możemy te właśnie wyładowania atmosferyczne, pioruny obserwować przez, tak się podaje, że średnio 9 godzin na dobę nawet. Takie zjawisko świetlne, spektakl świetny. I to jest, dlaczego to jest największy rezerwuar ozonu na naszej planecie. I no ja ogólnie lubię burze, to jest daleko, także jeżeli ktoś ma jakieś obawy, no to nie musi ich mieć, bo to nie jest tak, że zaraz piorun uderzy gdzieś 2 metry od nas. Po prostu jakbyśmy siedzieli w hotelu National Geographic, tak jak na Llanos mamy zwierzęta, na Canaima też, Tepui, tu mamy spektakl właśnie świetlny w postaci piorunu.
I to jest tak co noc?
Tak, to jest codziennie, to jest tak co noc przez większą część roku. Oczywiście w tej porze najbardziej suchej tych piorunów jest dużo mniej. Między 3 a 4 można je zobaczyć, już ten czas się skraca, ale teraz w listopadzie czy w grudniu jak najbardziej je zobaczymy.
To taka wenezuelska wersja nocy Perseidów.
Tak, no Perseidy też można tam zobaczyć. W ogóle jeżeli płyniemy, bo to jest kolejna rzecz, kolejne miejsce, do którego chciałabym zaprosić i ciebie, i słuchaczy, to jest Orinoco, Delta Orinoco. To sieć takich kanałów rzecznych, gdzie poza tym, że spotkamy oczywiście zwierzęta, oczywiście las tropikalny, to też ludzi Warao, to są ludzie rzeki. I oni faktycznie z tą rzeką żyją, rodzą się tam i całe życie spędzają na wodzie już od dziecka. Małe takie dzieci można zobaczyć, które łódeczką same, dwójka dzieci, trójka właśnie, zamiast tak jak u nas na rowerku w Polsce, przed blokiem jeszcze się zdarza czasami zobaczyć małe dzieci, to tam właśnie na łódce z rzeki żyją, tam mieszkają, tam nie ma żadnych osiedli. Jak my myślimy o tym, o drodze, gdzie do sąsiada czy do następnej osady, no po prostu płyniemy łódką, nie dojedziemy tam niczym i my też w taki sposób tam docieramy. Łodziami, z przewodnikami właśnie z Warao. I też to, z czym się spotykamy tam, ta kultura, której nie ma gdzie indziej, bo oni żyją w takim wyizolowanym środowisku. Też możemy się spotkać z ich wyrobami, które świadczą o ich trybie życia. Na przykład hamaki, które wyplatają, to jest coś, z czego oni korzystają. Nie mają łóżek, no niektórzy może tak, ale hamak to jest podstawowe łóżko. Są hamaki jednoosobowe, dwuosobowe. Można sobie taki hamak od Warao sprawić i przywieźć do Polski.
Jesteśmy w Wenezueli i oprócz fascynujących miejsc, to jest również kraj niezwykłych ludzi.
Taka pierwsza różnica, poza tym uśmiechem, który nas wita od progu między Wenezuelczykami a nami, tutaj Europejczykami, no my pochodzimy trochę z zimniejszego klimatu, jest właśnie takie traktowanie w ogóle życia i podejście do różnych spraw, do problemów. Kiedyś przeczytałam takie zdanie i no już znałam wtedy trochę Wenezuelę, myślę, że to bardzo dobrze oddaje specyfikę kraju, regionu i podejścia, że tam tam nawet w kryzysie i w biedzie jest kolorowo. Że u nas, jak pamiętamy te czasy komuny, tego smutku, szarości i takiego marazmu, tam tego nie ma, bo nawet jeżeli no, nie ma co ukrywać, był kryzys i jeszcze nie jest tak, jak pewnie by tam każdy tego sobie chciał czy oczekiwał do czasów takiego największego rozkwitu i boomu bardzo, bardzo daleko i nie wiadomo, czy to jeszcze kiedyś wróci, to jak żyła kiedyś Wenezuela, ale nawet w tych czasach właśnie tej biedy, tej skromności, no jest wesoło i kolorowo. Ludzie malują te domki w miasteczkach na różne kolory. Też trzeba przyznać, że nie mają zimy, więc jest im pod tym względem na pewno łatwiej. Mają dostęp do owoców, mają dostęp do kakao najlepszego na świecie. Chociaż to też jest tak, że jeżeli czegoś nie mamy, no to bardziej tego chcemy, pożądamy i tam jabłko jest większym rarytasem niż mango, którego jest pełno i które dojrzewa przez cały rok. No my, zwłaszcza ja, trochę się przesyciliśmy takimi rzeczami, które mamy, czyli tymi jabłkami, a mango to jest coś takiego wow. I trzeba też pewne rzeczy o Wenezuelczykach wiedzieć, jeśli wchodzimy z nimi w takie bliższe kontakty, bo to, że oni są bardzo otwarci, bardzo tacy serdeczni i pomocni, to nie znaczy, że na przykład zaproszą nas do domu od razu. Także oni chronią swoją rodzinę. Bardzo mają ścisłe związki takie przyjacielskie, właśnie rodzinne i tak dalej. I od razu jesteśmy, jeżeli się poznamy, to jesteśmy tak, amigo i tak dalej, ale jeżeli składają deklaracje, o, że jakikolwiek będziesz miał problem, zadzwoń, pomogę ci, przyjadę i tak dalej, to musimy pamiętać, że to jest deklaracja taka po prostu
zwyczajowa.
Tak, kulturowa. Nie należy tego oczekiwać, że faktycznie coś nam się stanie, ktoś 200 kilometrów przyjedzie, bo na przykład nie ma paliwa, bo ma jakieś tam swoje sprawy. Pewne rzeczy mamy kulturowo różne, tak jak to, żeby zawsze przy przywitaniu, to trochę takie nam się kojarzy z Ameryką Północną, ze Stanami, jak się masz, super, świetnie, dobrze. Zawsze przy dzień dobry, przy cześć jest to, jak się masz, co u ciebie i tak dalej. Co nie znaczy, że oczekują takiego prawdziwego wywnętrzniania się i opowiadania o naszych codziennych problemach. I kiedyś, kiedy miałam migrenę, tak mnie głowa bolała i powiedziałam na przywitanie kierowcy, jak się masz, powiedziałam tak sobie. I on tak spojrzał na mnie karcąco. Tak się nie mówi.
Tak nie wolno odpowiedzieć.
Nie wolno tak powiedzieć. Trzeba
z tym
powiedzieć,
bólem
proszę
sobie poradzić samej.
A ja mówię, ale ja umieram, po prostu ledwie żyję. To nic.
To damy nic. Radę.
Jak będziesz dobrze nastawiona, to może ten ból minie.
Szybciej.
Tak, także tak sobie przemyślałam to później. No może coś w tym jest, bo faktycznie to też zaraża. Jeżeli widzisz takich ludzi uśmiechniętych pomimo wszystko, zawsze mówią fajnie, wszystko super, ekstra i tak dalej, no to też jest ci inaczej. Oni też bardzo mają takie bliskie kontakty, nie mają tej bariery takiej cielesnej jak my, że ewentualnie rękę podam, a teraz w czasach po-covidowych to w ogóle się zdystansowało wszystko. W Wenezueli trochę też w ogóle, wszędzie chyba na świecie, ale poklepywanie się, obejmowanie, całowanie dos besos, czyli dwa pocałunki w policzki, to jest coś normalnego, nie tylko w Wenezueli, w ogóle w Ameryce Łacińskiej, Południowej. Takie dos besos to jest coś normalnego. Czy niekoniecznie musi to być kobieta z kobietą, czy kobieta z mężczyzną, to dowolnie w ogóle w każdej kombinacji występuje. I mówienie do siebie, kochanie, mi amor, mi reina, moja królowo, mi corazón, to jest takie zupełnie normalne. Nie znaczy, że ten chłopak coś do nas, tylko po prostu to jest zwyczajne. Te quiero, mucho, kocham cię bardzo. To jest takie...
Zwyczajowo czułe.
Tak, jakbym cię po prostu lubiła, mogę ci powiedzieć, że cię kocham. Także to też musimy troszkę przełożyć nasz ten chłód europejski do ich podejścia, żeby to zrozumieć.
Zachować
to
też odrobinę dystansu do tego, że to jest jednak taka kreacja pewnej rzeczywistości.
Dokładnie.
Czy coś cię zaskoczyło? Czy może nas coś zadziwić, że na przykład nie powinniśmy czegoś zrobić, czy powiedzieć wobec siebie, coś jest niemile widziane?
Tak się zastanawiam. Być może nie ma takich gestów, nie przypominam sobie w tej chwili, które faktycznie mogłyby wywołać jakieś poruszenie, zamieszanie, czy zostać inaczej zinterpretowane. Na pewno dobrze jest mieć na uwadze to, żeby Wenezuelczykom nie rozkazywać. Mimo tego, że jest coś takiego jak à la orden, kiedy kelner coś przynosi nam albo... No, ktoś, kto świadczy jakiekolwiek usługi, to à la Orden, czyli do usług, do jakby do twojego rozkazu. Ale wbrew pozorom, oni bardzo nie lubią rozkazów. To jest kraj sprzeczności, bo z jednej strony jest ten luz, wolność taka, a nie da się, to się da inaczej i tak dalej, takie kombinowanie trochę, a z drugiej strony biurokracja i takie urzędowe sprawy, gdzie jest coś zapisane, nawet nie do końca, tylko zinterpretowane w jakiś tam sposób, koniec, nie obejdziesz tego, to tak, ale jeżeli chcemy cokolwiek załatwić z Wenezuelczykiem, takiego poprosić go o jakąś przysługę, to musimy się najpierw uśmiechnąć, czy w hotelu, czy gdziekolwiek, zapytać, co tam słychać, a jak dzieci, jak ci dzień minął, taki small talk. To jest taki klucz też do załatwienia też czegoś, w tym sensie, żeby zmiękczyć teren, żeby nie wyskakiwać od razu z roszczeniami, z pretensją i tak dalej. Ja będąc przez pół roku w Wenezueli nigdy nie słyszałam, żeby ktoś na kogoś krzyczał i żeby ktoś się z kimś kłócił. Także nawet jeżeli coś na mnie no, do końca nie pasuje, to z tym uśmiechem, z tym takim podejściem właśnie na luzie o wiele więcej uda nam się załatwić, nawet jeżeli to będzie taka sprawa, no może nie urzędowa, ale jakaś taka bardziej oficjalna.
Życzylibyśmy sobie, żeby przeszczepić tę umiejętność również do Polski.
Pewnych rzeczy moglibyśmy się nauczyć, między innymi tego, jak bardzo Wenezuelczycy są dumni ze swojego kraju. Naprawdę szczerze dumni, że są z Wenezueli, że narodowe potrawy, że Salto Angel, że plaże i tak dalej. I niektórzy nawet nie będąc w jakichś miejscach, oni będą to polecać, zachwalać. To jest właśnie ten drugi biegun naszego podejścia, gdzie zawsze woda jest za mokra, słońce za bardzo świeci, a deszcz za bardzo pada i mróz jest zawsze za duży.
Napatrzyliśmy się na miejsca, których nie ma nigdzie indziej na świecie. Poznaliśmy otwartych, uśmiechniętych, zarażających entuzjazmem mieszkańców tego kraju. Przejdźmy do smakowania. Jaka jest kuchnia w Wenezueli?
Tak, na pierwszy mój kontakt, poza tym, że jest dużo owoców, tych, które u nas właśnie leżą na tych półkach egzotycznych, 15 rodzajów bananów, gdzie są też banany takie do smażenia, do jedzenia na surowo oczywiście, to jest to kuchnia bezglutenowa. Oczywiście znajdziemy też pszenne bułki i tak dalej, ale jeżeli ktoś w tych czasach właśnie czy ma jakiś problem dietetyczny, czy wręcz ze względów ideologiczno-zdrowotnych właśnie nie chce glutenu jeść, to jest Wenezuela bardzo dobrym kierunkiem pod tym względem, bo taką podstawą śniadania, kolacji, czymś, co możemy porównać do naszego chleba, jest arepa, placek kukurydziany z białej kukurydzy, bo my kukurydzę, mąkę kukurydzianą kojarzymy taką żółtą, a tam różnie się to preparuje, przygotowuje, także arepy są takim właśnie kukurydzianym plackiem, który się przekrawa na pół i mogą mieć różne wielkości, 5 cm mogą mieć i 15 i traktowane są, tak jak mówię, do posiłku, do śniadania, do kolacji, jako taki kebab, można powiedzieć, gdzie rozkrajamy i wrzucamy, co chcemy, awokado, czy kurczaka, czy jakieś warzywa i w ten sposób jemy.
Taka szybka kanapka,
przekąska. Empanady to są pierogi. Pierogi nie mylić z naszymi pierogami, nie mają nic wspólnego, może kształt czasami, ale to są z innego ciasta robione i na oleju smażone, także to też jest rzecz, która nie jest typowo wenezuelska. Empanady możemy spotkać w różnych krajach Ameryki Łacińskiej. I one też mogą być z różnym nadzieniem, z warzywami, z mięsem i tak dalej. Ale takim narodową potrawą wenezuelską jest pabellon. Jest kilka wariantów, ale są rzeczy, które muszą istnieć. Składniki, które są nieodzowne, to szarpana wołowina, ryż, tajada, czyli taki banan, który spożywany jest po obróbce termicznej. On jest taki słodkawy. No i czarna fasola. Ja jak nie przepadam za fasolą, to jakoś tą czarną fasolę polubiłam. W niektórych regionach, i to jest akurat dla mego polskiego czy wschodniego tutejszego języka, nie, czy moich kubków smakowych nie do przełknięcia, oni to cukrem posypują, tą fasolę. Także to takie trochę dziwne, chociaż tak jak mój mąż je placki ziemniaczane z cukrem, czego ja też nie jestem w stanie zrozumieć, no to różne są gusta, tak? Także ryż, szarpana, wołowina, czarna fasola to jest podstawa, tajada, czyli ten banan właśnie nadający słodkawego posmaku. Może być jajko jeszcze sadzone, może być do tego awokado, w paskach, także no jeszcze ileś tam wariantów można z tego uzyskać. A jaka? To jest też taka potrawa typowo wenezuelska, chociaż występują różne warianty w innych krajach, ale to jest taka potrawa, którą w okolicy Bożego Narodzenia tylko spróbujemy. I to nie jest tak, jak z naszą Wigilią, że tylko na Wigilię, że to jest potrawa wigilijna, nie. To jest w okresie świątecznym. Po prostu ajakę przygotowuje się w okresie świąt. Ten okres jest znacznie rozciągnięty na miesiąc, a teraz w ogóle prezydent Maduro już w październiku ogłosił święta, więc nie wiem, być może już są ajaki w sprzedaży. To jest taka mieszanka mięs, która z warzywami, oliwkami, a oliwki są produktem importowanym, nie są na co dzień podawane, więc taki świąteczny akcent. To wszystko zawinięte w ciasto, otoczone ciastem właśnie kukurydzianym i zawinięte w liść bananowca. I to się później na parze lub właśnie w takim dużym garze gotuje i podaje się na ciepło, podaje się na świeżo. Czyli takie ajaki często przygotowuje się w danym domu bardzo, bardzo dużo, mrozi, no i później na bieżąco, bo to też jest taki czas, kiedy się goście odwiedzają, kiedy się rodzina, przyjaciele gdzieś tam
spotykają,
to wtedy tych ajaki w okresie świątecznym nie może zabraknąć. No i wszystkie koktajle, wszelkie możliwe, z mango, z papai, z marakui, guajawy i coś, co też jest takie typowo wenezuelskie, kokada z mleka kokosowego, które miksuje się z miąższem z kokosa. Często dodawane jest mleko w proszku jeszcze i to jest pyszne.
Smacznego. Bardzo dziękuję. Gościem Ucha na Świat Monika Filipiuk-Obałek na chwilę przed wylotem do Wenezueli.